tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Miałyśmy się spotkać z Moniką Śliwińską jakiś czas temu, tuż po tym, kiedy ukazała się książka Wyspiański Dopóki starczy życia, ale umówiłyśmy się wtedy, że ciekawiej będzie spotkać się w listopadzie. Nie, żeby od razu listopad był ciekawszą porą roku, chociaż ja akurat lubię, nie wiem jak pani Moniko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale spotykamy się na dwa dni przed 110. rocznicą śmierci Wyspiańskiego właśnie. Kiedy więc szum i gwar wokół premiery znakomitej książki Wyspiański Dopóki starczy życia nieco osłabł i opadł, my wracamy do tematu, polecając państwu książkę i rozmowę z autorką. Zanim o samym Wyspiańskim, żeby udało nam się po dzisiejszej kilkunastominutowej rozmowie wiedzieć nieco więcej niż, że wesele i że czwarty wieszcz i jeszcze kilka spraw, do których bardzo się przywiązaliśmy i tak się kurczowo trzymamy, że zapomnieliśmy o paru jeszcze innych rzeczach, to chciałabym panią bardzo zapytać, skąd ten Wyspiański w kręgu zainteresowań? Czy to po poprzedniej pani książce, czy też zawsze gdzieś leżał na półce?
No właściwie tak, ja się mu przyglądałam wcześniej, ale tak naprawdę małymi krokami zbliżałam się do niego poprzez tę pierwszą książkę, ponieważ ona była poświęcona rodzinie, której Wyspiański bardzo wiele zawdzięczał w okresie, kiedy jeszcze nie był tym Wyspiańskim, o którym my dzisiaj mówimy. I ja tak w zasadzie opracowując tamtą książkę, był to temat zupełnie nowy, ponieważ dotyczył modelek z jego najpiękniejszych obrazów, dwóch z trzech sióstr, które weszły pod własnymi imionami, między innymi właśnie do wesela. Autor wprowadził je tam, więc właściwie zaczęłam mu się tak coraz więcej przyglądać. No i to wiązało się z tym, że z racji tego, że tamten temat był nowy i trzeba go było opracować zupełnie od nowa, ponieważ o siostrach Parańskich, a o nich mówimy, nikt dotąd nie pisał, to wszystko wymagało dużej kwerendy, bardzo żmudnej. No i właściwie poruszając się w obrębie rodziny Parańskich, wiadomo, że wchodziłam coraz bardziej w temat Wyspiańskiego, ponieważ oni byli bardzo związani i te ich drogi prywatne i twórcze wiele razy się przecinały. I właściwie tak doszłam do dokumentów, których już tak z takiego biograficznego niedosytu żal było odkładać na półkę, więc on tak naturalnie wyszedł. Ja zresztą pamiętam, jak udzielałam wywiadów przy pierwszej książce, przy Muzach Młodej Polski, to w zasadzie zaczynaliśmy zawsze rozmawiać o Muzach Młodej Polski, a kończyliśmy na Wyspiańskim i wtedy to była taka naturalna konsekwencja, kontynuacja tego, że to się skończy chyba Wyspiańskim.
Naturalna kolej rzeczy, pokusa, której pani uległa, bo niby dlaczego nie, dla nas z korzyścią. Ale czy to jest tak, że wchodząc w ten świat, już przy poprzedniej książce, no a pisząc tę już w sposób bardzo dogłębny, w jakiś określony sposób zmieniła się pani relacja do poety, do pisarza, do malarza, do dramaturga? Proszę mi powiedzieć, to jest właściwie pytanie o to, czy autor biografii musi się zaprzyjaźnić ze swoim bohaterem. Musi mieć... Jaka relacja panią łączy z tą postacią?
Ja uważam, że nie powinien się zaprzyjaźniać, bo jeżeli zaprzyjaźnia się ze swoim bohaterem, to ten obraz, który chciałby przekazać, ten w miarę taki neutralny, prawda, taki, który da czytelnikowi wachlarz jakiejś informacji, jakiejś emocji, jakiegoś pola do tego, żeby sobie własne wnioski wyciągnąć, będzie troszeczkę bardziej subiektywny niż powinien być. Wiadomo, że biografia i tak jest troszeczkę bardziej subiektywna, bo sam sposób podania jakichś faktów, wybrania tych, a nie innych, prawda, jest subiektywny i tego dokonuje autor. Natomiast drugą rzeczą, oprócz tej, którą pani pytała, jest to, czy powinno się lubić swojego bohatera. I ja uważam, że tak, ponieważ ja czytałam książki na przykład o Wyspiańskim, gdzie autor zupełnie go nie lubił i to się czyta między linijkami. I to jest troszeczkę nie w porządku, bo tu też dochodzą te osobiste uczucia. Natomiast w przypadku Wyspiańskiego, no to jest taki bohater, z którym zaprzyjaźniać się nawet nie wypadało biografowi. Żeby nawet biograf był, to oczywiście teraz już nie mówię o sobie, ale żeby był na przykład, nie wiem, doskonałym krytykiem sztuki, prawda? Nie wiem, reżyserem, kimś z ogromnym dorobkiem twórczym, takim, który mógłby wejść w polemikę ze swoim bohaterem, to wydaje mi się, że tutaj o przyjaźni nie ma mowy. Ja się też nie zaprzyjaźniałam. Ja nie lubię czytać takich książek, gdzie się tak właśnie personalnie zbliżamy piszemy o swoim bohaterze po imieniu, prawda? Nie wyobrażałam sobie, że będę pisać w tej książce o Wyspiańskim Stanisław. Stanisław przyjechał do Paryża, Stanisław zamieszkał w Krakowie przy Placu Mariackim i tak dalej, i tak dalej.
Kiedy Państwo będą czytać tę książkę, Wyspiański, dopóki starczy życia, zwrócą Państwo uwagę na to, że autorka jest w zasadzie nieobecna. Mhm. To jest taki pomysł.
To jest taki świadomy zabieg.
Bardzo tak. Świadomy mhm. zabieg. Ale tak sobie myślę, że choć pewnie też nie sprawiłoby mi przyjemność jako czytelniczce lektura książek, których autor nie lubi bohatera, ale nie byłoby to trudne zadanie w przypadku Wyspiańskiego. Nie był to łatwy
nie
mężczyzna.
Nie był. Lucjan Rydel, jeden z jego takich najbliższych przyjaciół i z takich ludzi, których Wyspiański naprawdę wystawił na próbę w tych kontaktach personalnych. Napisał o nim kiedyś Zapalne jak iskra. Tak? I to tak jest. Mnie się te jego cechy charakteru podobają. Ja kiedyś mówiłam w jednym z wywiadów, że właściwie ja niewiele bym w nim, gdybym miała taką moc, bo to mnie zapytano, czy ja bym coś w nim zmieniała, no to nie. Mnie on się ogromnie podobał właśnie taki, jaki był. Ja nie lubię takiego spoufalania się. I ja bardzo to w nim wszystkim, to wszystko szanowałam i w zasadzie uważam, że to wszystko składa się na całościowy portret jego jako człowieka i jego jako osoby.
Taki portret otrzymują Państwo właśnie w tej książce. Wspomniała Pani Lucjana Rydla. Z książki też dowiemy się, jaka była relacja pomiędzy nimi. Począwszy od tych momentów, w których na plecach Rydla, można by powiedzieć, wspinał się do kariery, bo jako młody chłopiec chodzili razem do teatru i na jego plecach malował.
Modrzejewską między innymi. Zgadza się.
To dlaczego się panowie, przypomnijmy, poróżnili?
Oni się poróżnili już wcześniej, bo to tak się przyjęło mówić, że oni się poróżnili na kanwie wesela, tak? Czyli tego, że Wyspiański tak jakby wszedł w tę warstwę prywatną Rydla, on, który tak bardzo cenił sobie prywatność, prawda? I sportretował go, zarówno jego, jak i jego bliskich w weselu. Co ciekawe, Rydel za siebie się nie obraził, on to wszystko rozumiał, on bardzo pięknie to tłumaczył później, między innymi swojej kuzynce i fragmenty tych pamiętników i wypowiedzi jego dotyczących wesela znajdą Państwo też w tej książce. To też pokazuje taką jego naturę wolną od urazy. Ja pamiętam właśnie Aleksandra Czechówna, to była jego kuzynka. Uczyniła, właśnie zapytała go o to wesele i on w rozmowie z nią bardzo Wyspiańskiego bronił i powiedział: trudno, proszę pani, jeżeli się koń znarowi, trzeba go ciąć batem. Wyspiański tak nas właśnie potraktował i czynić mu zarzutu z tego nie wolno. I to są bardzo szlachetne słowa i takie bardzo poruszające, bo padają z ust człowieka, który najbardziej mógłby się poczuć w tym wszystkim pokrzywdzony. O co obraził się Lucjan Rydel? No przede wszystkim o żonę, bo nie potrafił się zdystansować do tego, że to jest właściwie taki materiał wzięty z rzeczywistości, ale w takim minimalnym stopniu, prawda? Bo mamy tutaj pannę młodą, która tak naprawdę charakterologicznie zupełnie nie zgadzała się z tą prawdziwą panną młodą. Ja bym sobie pozwoliła nawet na uwagę, że jeżeli ktoś miałby być panną młodą, to raczej Teosia Wyspiańska. Ona miała tutaj takie cechy charakteru jak ta panna młoda w weselu. Także na pewno nie żona Lucjana Rydla. No i to by rzeczywiście na długi czas ochłodziło ich stosunki. Natomiast wcześniej już dochodziło do nich, między innymi do różnych różnic, między innymi właśnie dotyczących zapatrywań artystycznych, tego jak sobie każdy z nich wyobrażał swoją rolę. To było takie bardzo charakterystyczne dla Wyspiańskiego, że on sam siebie traktował bardzo surowo, ale też i innych. On każdego widział w jakiejś określonej roli. Swojego przyjaciela Henryka Opieńskiego, początkującego muzyka, kompozytora, chciał widzieć Wagnerem od razu. Także Lucjana Rydla utożsamiał z Szekspirem. On pisał: powinieneś siedzieć na kopule teatru słowackiego, zrzucać stamtąd kartki wprost na scenę, a aktorzy by je w lot chwytali i odgrywali twoje sztuki, tak jak to miało miejsce w przypadku Szekspira, który swoje sztuki wygrywał na bieżąco na scenie, prawda? No Lucjan Rydel nie do końca tak sobie to wszystko wyobrażał jak Wyspiański. No i tak dochodziło do tych poróżnień.
Ale z drugiej strony, to o czym pani mówi, ta opowieść też świadczy o tym, że ciągnął do góry.
Tak, tak, wszystkich po kolei właśnie. I tak się wykruszały te jego znajomości.
Piękna cecha z charakteru, trudna, ale piękna.
Tak, to prawda. Zarzutu mu z tego też robić nie można, bo on przede wszystkim, tak jak wspomniałam, najbardziej surowy był dla siebie. Na końcu i na początku, tak? I tutaj mamy wiele historii jego przyjaźni, które właśnie nie przetrwały próby czasu, dlatego że z powodu tej bezkompromisowości Wyspiańskiego. To jest właśnie ciekawe, że on, człowiek, który tak bardzo poszukiwał indywidualności twórczej, prawda? Tego, żeby iść, jak on to sam napisał, poza barierą, żeby iść własną drogą, nie miał zrozumienia dla indywidualności twórczej swoich znajomych. Tak? Tu mówimy między innymi o Józefie Mehoferze, czyli o całej tej historii zerwanej przyjaźni między dwoma malarzami, a byli bardzo blisko zaprzyjaźnieni i spędzili razem szmat czasu. Tak, mówimy też o innym, już mało znanym malarzu, właściwie studiował malarstwo, Karolu Maszkowskim, po którym po tej przyjaźni zachowały się piękne listy, które my dzisiaj możemy wyczytać, listy Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego. Takich przykładów można by mnożyć. Tadeusz Stryjeński, wspaniały architekt, prawda? Teść Zofii Stryjeńskiej, o której też ostatnimi czasy było bardzo głośno. To też jest następny element, następny przykład takiej przyjaźni zerwanej.
Czytajcie państwo tę książkę, wszystkie te opowieści i wiele więcej na jej kartach. Co się dzieje, kiedy autorka biografii dociera do dokumentów, a przecież na dokumentach, a nie na własnej fantazji oparła pani tę opowieść. Co się dzieje, kiedy dociera do faktów, które wydają się jej być kontrowersyjne i nie do tej pory niezbyt chętnie poruszane? Mówię przede wszystkim o powodzie śmierci.
Tak
zresztą jak ja teraz przez lata to określano. Nawet poważni autorzy unikali.
Tak, wprost. Słowa kiła, syfilis, bo o tym mówimy, prawda?
Bo Wyspiański z tego powodu zmarł.
Zgadza się.
I od śmierci, od pogrzebu pani rozpoczyna, a my się spotykamy tuż przed 110. rocznicą śmierci. Co się dzieje? Jakie decyzje wtedy pani podejmuje?
Wtedy próbuje się oswoić temat. Wtedy robi się taki rozrachunek samemu ze sobą, na ile jest to ważne dla książki. No, ta kiła w przypadku Wyspiańskiego była bardzo ważna i na tym mnie szczególnie zależało, ponieważ tak jak mówimy, książka się zaczyna od śmierci i kończy się na śmierci, ponieważ ta śmierć Wyspiańskiemu towarzyszyła od dziecka, od samego początku i właściwie choroba zdeterminowała całe jego życie, zarówno jego prywatne wybory, wpłynęła na te prywatne wybory, jak i te zawodowe. I tu mówimy, zarówno możemy mówić o tym, o malarstwie, w jaki sposób choroba wpłynęła na jego malarstwo, na to, co malował, kiedy malował, na to, jak pisał, kiedy pisał, w jaki sposób pisał, co zostało z tego, że pisał właśnie przy kolejnych nawrotach choroby. No i mówimy o tych prywatnych decyzjach, między innymi tej kontrowersyjnej decyzji, dla wielu oczywiście, no dla mnie nie, poślubienia matki swoich dzieci, tak? No więc wracając do pani pytania, oswaja się ten temat, a następnie próbuje się go tak przedstawić, żeby podać czytelnikowi wszystko, co było na ten temat możliwe do opowiedzenia, żeby on miał te wszystkie informacje. No i w przypadku Kiły było kilka niespodzianek. Po pierwsze takich, że ja swoje poszukiwania zaczęłam od kliniki wenerologii, dermatologii. Mówiłam się tam z lekarzami, z paniami profesor, które bardzo cenię zawodowo. Na rozmowę i zaskoczenia były dwa. Przede wszystkim okazało się, że ludzie na oddziale wciąż leżą osoby chore na kiłę, czyli ta choroba dalej jest, a nawet wraca w ostatnich czasach. Oczywiście nie dochodzi do zmian trzeciorzędowych, tak jak to miało miejsce w przypadku Wyspiańskiego i miejsce w czasach, kiedy żył Wyspiański, więc przed odnalezieniem skutecznego lekarstwa na kiłę. Natomiast rzeczywiście nadal ludzie chorują i to było pierwsze moje zaskoczenie. No a drugie zaskoczenie było takie, że zdałam sobie sprawę, że choć teraz też leczy się pacjentów na kiłę, to nikt nie robi tego metodami XIX-wiecznymi. No i co robić? Właściwie teraz nikt mi na to nie odpowie. I ja wiedziałam, że muszę ten temat zgłębić sama i właściwie zaczęłam od lektury prasy medycznej z tamtego czasu. Miałam szczęście, bo mamy zdigitalizowany przegląd lekarski. To jest bardzo, bardzo znane pismo lekarskie z wieloma tradycjami, od wielu, wielu lat wydawane, no już od ponad wieku. I ja właściwie przeczytałam wszystkie numery, przejrzałam poprzedzający okres, kiedy Wyspiański zaraził się kiłą, a skończywszy na roku po jego śmierci, bo już później wiedziałam, że często lekarze na łamach tej gazety publikują swoje sprawozdania, piszą o jakichś ciekawych przypadkach i byłam ciekawa, czy będą pisać o Wyspiańskim. Wiedziałabym, że to on i że to o nim. Natomiast nie, nie pisano o Wyspiańskim. I w ten sposób, badając właściwie numery sprzed, nie wiem, 14 lat, można to tak powiedzieć, już miałam ten obraz choroby i tego, jak się ją leczy, jakimi metodami, jak to wygląda. Już wiedziałam, jak się rozkłada środowisko lekarskie w Krakowie. Są zwolennicy, na przykład, no bo wiadomo, w tamtych czasach leczono kiłę rtęcią. Mówimy o czasach przed 1905, kiedy niemieccy uczeni wynaleźli skuteczne, odkryli zarazek kiły, krętek blady, więc już wiedziałam, że te siły rozkładają się na to, że można leczyć chorego przewlekle, czyli cały czas podawać mu rtęć albo leczyć objawy. No bo o czym mówimy? Nie leczymy kiły, tak? Nie leczyliśmy kiły, leczyliśmy tylko zmiany organizmu.
A to miało wpływ, jego choroba i tak. To, że pani tak dużo o tym pisze i to, że pani tak dużo poświęciła czasu na badanie, ma akurat ogromny wpływ, tak. Bo wiemy, tak. Z czego wynikały takie, a nie inne jego zachowania,
oczywiście.
Jego pisanie.
Tak.
Dlaczego nierówna jest jego twórczość
dramatyczna. Jest, oczywiście.
To niektórzy zarzucają, prawda?
Tak, i trzeba to sobie powiedzieć, bo taki czytelnik, właściwie ktoś, kto chciałby się zapoznać z Wyspiańskim, ma taki dysonans, bo z jednej strony...
Wybitny.
Tak, wybitny człowiek, geniusz, tak, a z drugiej strony zabieramy się za jakieś jego dramaty i mamy tutaj czasami fragmentami występuje niewątpliwy bełkot, powiedzielibyśmy, czy zupełnie są nierówne. I nie mówię tu jakiejś mglistej frazeologii z młodej Polski, bo nawet i nie o tym mówimy, więc zastanawiamy się, jak to właściwie jest z tym Wyspiańskim i o co chodzi. Dlaczego jedni go tak krytykują, mówią, że był słabym pisarzem, inni mówią, że jest genialny, jest czwartym wieszczem, prawda? Więc to wszystko ma znaczenie. Kiedyś przed wojną mówiło się, że kiła jest drożdżami geniuszu. No ja bym się tutaj w przypadku Wyspiańskiego nie pokusiła o to, niemniej jednak tak uważano. Ważnym wątkiem, do którego jeszcze chciałabym nawiązać przy okazji tej kiły, żeby zakończyć ten temat, jest takie zestawienie, które ja zamieściłam w książce. Zestawienie pacjentów przyjętych w 1898 roku do szpitala Świętego Łazarza w Krakowie i to, jak te, z jakimi przypadkami chorobowymi się pacjentów przyjmowało, prawda? Więc choroby kiła jest na drugim miejscu. To była choroba powszechna. Trzeba zdjąć z niej to odium sensacji. Trzeba przyjąć, że tak jak my dzisiaj mamy różne swoje choroby, które są powszechne i występują i nie radzi sobie z nimi medycyna, taką chorobą wtedy była kiła.
Zanim sięgną państwo do Wyspiańskiego, kto dziś sięga do Wyspiańskiego? Proszę sięgnąć po książkę naszego gościa, Monika Śliwińska. Po raz pierwszy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, ale pomyślałam sobie, że zaczęłyśmy od śmierci, tuż przed rocznicą śmierci. Musimy omówić jeszcze kilka spraw. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Dziękuję pani bardzo. Wyspiański, Dopóki starczy życie. Książka, która ukazała się niedawno.
Nie tylko rozrywkowa. Niedziela radiowa.